Bardzo serdecznie witam wśród nas księdza Artura Bartola, który od 10 lat pracuje w Kamerunie, a w Afryce żyje już 12 lat. Pochodzi z Lubina, a więc jest naszym krajanem. Przed chwilą wysłuchaliśmy hymnu Kamerunu. To hymn, który pewno często rozbrzmiewa w tym kraju. A ksiądz Artur w Kamerunie, tak jak wspomniałem, jest już 10 lat. Tak jak wiemy i jak słyszymy, jak możemy przeczytać, jest to kraj przepiękny, kraj egzotyczny, nie tylko pod względem klimatu, fauny, flory, ale przede wszystkim pod względem niesamowitej różnorodności życia mieszkańców tego kraju. Jak ksiądz w momencie, kiedy dotarł tam po raz pierwszy, zaczął postrzegać Kamerun? Jakie uczucia, jakie emocje wzbudziło to państwo?
Jeżeli chodzi o Kamerun, to można powiedzieć, że Kamerun właśnie jest taką miniaturą Afryki, bo w tym państwie znajduje się wszystko. Jest sawanna, jest pustynia, jest woda, są góry, dlatego że niektórzy właśnie przyjeżdżają tam, żeby zwiedzić jedno państwo, a przy okazji mieć wizję całej Afryki. To tylko dodam do tego, co ksiądz powiedział przed chwilą. Jeżeli chodzi teraz o społeczeństwo, które tam przebywa, mieszka, no to pierwsze moje takie spostrzeżenie, no to widać bardzo dużą różnicę między ludźmi, którzy mieszkają w miastach, a ludźmi, którzy mieszkają na wiosce. Jest bardzo duża różnica, no ze względu też ekonomicznych.
Duży kontrast, ale takie osobiste odczucia, kiedy udało się tam dotrzeć i pierwszy krok na płycie lotniska i wtedy co było, och, jak jest świetnie, pięknie.
Znaczy to trzeba powiedzieć, że ja byłem wcześniej w Republice Środkowoafrykańskiej, to tam był mój pierwszy kontakt z Afryką. Później po przylocie do Kamerunu, to miałem też takie porównanie tych dwóch państw i stwierdziłem, że jest niesamowita różnica pod względem ekonomicznym. Także czułem się trochę dziwnie, można powiedzieć, bo sobie nie wyobrażałem, że mogę w tym takim państwie i w stolicy zwłaszcza znaleźć takie czy sklepy, czy urządzenia już, które są bardzo rozwinięte. Także dla mnie to było takie przejście właśnie z tych dwóch państw, że myślałem, że znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, porównując właśnie Republikę Środkowej Afryki z Kamerunem. Nie?
Tak, do porównania. Tak, mniej egzotyki, a więcej techniki i więcej tego, co zostało stworzone.
I jeżeli chodzi o stolicę, tak, o stolicę tego państwa, to jest bardzo dobrze rozbudowana, rozwinięta, także nie ma żadnych różnic nawet krajem europejskim, można powiedzieć.
Wiemy, że Kamerun jest, a właściwie trzeba powiedzieć, był krajem plemiennym. Na początku plemię Sao dominowało w tym rejonie, ale tak jak możemy zapoznać się z historią i z dziejami Kamerunu, poprzez różnego rodzaju dziejowe doświadczenia, kraj ten był niejednokrotnie w różnych rękach. Na początku został stworzony sułtanat, potem dominowali tam Holendrzy, Portugalczycy, potem Niemcy, aż na końcu Francuzi i Anglicy. Wiemy, że od 1961 roku zaczęto budować państwo demokratyczne. To właśnie wtedy połączyły się Kamerun francuski oraz Kamerun brytyjski. Wiemy, że w tym kraju już od przeszło 25 lat nieprzerwanie swoją znaczącą rolę odgrywa prezydent tego kraju, Paul Biya, który troszczy się o demokratyzację życia Kameruńczyków i to on odpowiada za jakość, standard, ale także i za bezpieczeństwo życia ludzi sobie powierzonych. Jak wygląda właśnie ten proces demokratyzacji życia społecznego w Kamerunie?
Tu trzeba podkreślić i też może wiedzieć, że troszeczkę w historii, nawet niedawno, Kamerun był na pierwszym miejscu w świecie pod względem korupcji. Także to już można sobie wyobrazić, jaka...
Z jednej strony demokracja, a z drugiej strony właśnie korupcja.
w latach 80. był bardzo wielki kryzys tam i no, dużo się zmieniło, no ale przyzwyczajenia ludzi tam zostały w tych właśnie większych miastach, nie, właśnie, zostały te same, także właśnie korupcja jest bardzo duża i to się ciągnie do dzisiejszego dnia.
Ja czytając właśnie komentarz do problemu korupcji w Kamerunie, przeczytałem takie zdanie, że korupcja, która występowała bądź jeszcze występuje w Polsce, jest rzeczywiście niczym w porównaniu z korupcją, która jest obecna w Kamerunie.
No możliwe, możliwe.
Tak właśnie, ta korupcja, więc ludzie mają możliwość korzystania ze szpitali, mają możliwość korzystania ze szkół, mają możliwość korzystania z instytucji sądowniczej i tak dalej. I tam wszędzie rzeczywiście widać, że ta korupcja istnieje, kiedy się jedzie drogą na przykład i zatrzymuje
no policja, jak cię zatrzyma, no to nawet nie sprawdza dokumentów, tylko od razu ci mówią, że masz płacić i koniec. Nie? Jeżeli nie, no to wtedy zaczną się kłopoty. Także niektórzy wolą od razu dać, jak ktoś mnie na piwo policjantowi, ma spokój, no i jedzie sobie dalej.
Ale przykład. Czy rzeczywiście to jest akceptowane, czy po prostu ta korupcja no, już tak mocno przesiąknęła życie codzienne, że nikt na nią nie zwraca uwagi?
Nie jest to zaakceptowane, jeżeli chodzi na przykład o zdrowie ludzi, o szpitalnictwo czy szkoły, to za bardzo nie jest akceptowane. No, ale jeżeli chodzi na przykład właśnie o samochody, o policję, no to jest to akceptowane, no bo na przykład no nie wszyscy też mają prawo jazdy, ani dokumenty na samochód jak trzeba, no to nawet nie dyskutuje, tylko da i jedzie dalej, bo wie, że nie będzie miał problemów, a to mu pozwoli zarobić na życie, żeby miał za co zapłacić później rodzinie i czy na jedzenie, czy na utrzymanie. Nie?
A co powiedzieć w związku z tym, że Daoula, jedno z większych miast w Kamerunie, jest najdroższym miastem Afryki. Zajmuje ono 24 miejsce w rankingu najbogatszych, najdroższych miast świata. I z jednej strony właśnie kraj demokratyczny, kraj, gdzie jest możliwe pomnażanie kapitału, gdzie jest możliwe coraz większe zdobywanie pieniędzy, a więc i pomaganie ludziom, ale z drugiej strony właśnie bogate miasto, przebogate miasto i inni ludzie, którzy żyją poza tym miastem, demokratyczne społeczeństwo, ale z drugiej strony to, co niepokoi i to, co zastanawia nas, Europejczyków, to ten przeogromny kontrast, ta dysproporcja.
Znaczy, tu trzeba troszeczkę znać właśnie tą historię z czasów kolonizacyjnych. Mhm. Kamerun odzyskał swoją niepodległość, ale można powiedzieć, że ten taki proces, jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, do dzisiejszego dnia funkcjonuje. Także nawet jeżeli Kamerun sam by chciał się rozwijać tak z tymi bogactwami, co mają u siebie, no raczej jest blokowany przez państwa europejskie i to powoduje, że te wszystkie bogactwa, które mają, czy drzewo, czy nawet jeżeli chodzi o
ropę,
czy nawet jeżeli chodzi o żywność, nie?
Kawę na przykład.
Kawa czy kakao, to są sprzedawane tam ludziom. Ci, którzy produkują to kupują to inni za grosze i to wszystko wysyłają wtedy dalej do tych krajów bardziej rozwiniętych. Także ja mówię, jakby to można było im pozwolić się rozwinąć bardziej, no to państwo na pewno by stanęło więcej na nogi. No jest to jedno z miast, jak tutaj ksiądz mówił, bogatych w Afryce. To jest też związane z tym, że ma dostęp do oceanu i transport jest bardzo dostępny, to może także można i przywozić i odwozić rzeczy bez problemów. Nie?
A jak ludzie mieszkający w małych miasteczkach, mieszkających we wioskach, patrzą na tego typu sytuacje? Czy oni są nieświadomi tego, po pierwsze? Czy mając świadomość, żyją w jakimś niepokoju, jakimś niezadowoleniu? Bo wiemy, że bardzo często ci prości
Kameruńczycy,
czy prości Kameruńczycy borykają się z bardzo przyziemnymi problemami, z brakiem pieniędzy na jedzenie, na leczenie i tak dalej.
Znaczy, jeżeli chodzi o wioski, to trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że nie we wszystkich wioskach jest prąd i nie we wszystkich wioskach tam ktoś może mieć radio czy na baterię, żeby coś nawet posłuchać. Także ludzie na wsi zajmują się raczej dniem codziennym, pracą w polu, żeby coś no, zrobić, żeby coś mieć, nie, do jedzenia, na utrzymanie rodziny. Także to się tam za bardzo ludziom w wiosce się tak, można powiedzieć, nie burzą, bo nie są też jej bardzo dobrze poinformowani. Burzą się raczej z tym, że sprzedają kakao, to jest bardzo ciężka praca na plantacjach i sprzedają je właściwie za grosze, i co nawet nie pozwoli później wysłać czy dzieci do szkoły, czy na zakup książek dla wszystkich dzieci, które, no, które mają, bo trzeba powiedzieć, że tutaj nie tak jak w Polsce, mają tam po dwójkę, czy tam jedno ktoś dziecko tylko chce mieć, no tam raczej rodziny są bardzo liczne.
A czy z kolei państwo, ci, którzy odpowiadają za sobie podwładnych, widzą problem ludzi biednych? Czy ci bogaci mieszkający w Dauli,
Duala.
Duala, czy oni właśnie chcą coś robić w tym kierunku, aby zmieniać życie codzienne?
No nie za bardzo raczej, bo to widać już na przykład po obecnym rządzie obecnego prezydenta. Już ponad 20 lat jest jako prezydent. I tam zrobiliśmy właśnie tam statystykę ostatnio przed wyjazdem. Tutaj miałem tą okazję, bo chce znowu zostać prezydentem, więc zmienia sobie konstytucję i została ona zatwierdzona. A jeżeli robimy te statystyki odnośnie zakładów przemysłowych, które mają, no to za czasów jego wejścia na scenę polityczną, można powiedzieć, było 100% zakładów, a obecnie zostało tylko 40%. Także widać też, że pomału, pomału Kamerun, jak to mówią, że jest finansowo stoi dobrze, ale jednak pomału no, ten Kamerun raczej upada, można powiedzieć.
I wiemy, że w tym czasie zarówno Kamerun, jak i wiele krajów Afryki, ale także i całego świata zaczyna być dotkniętych coraz bardziej światowym kryzysem żywności. I pojawia się ten problem głodu. Nie tak dawno telewizja Al Jazeera przedstawiła sytuację głodu i sytuację żywności na rynku w Kamerunie. Największy wzrost, tak jak słyszeliśmy, wzrost cen dotyczył przede wszystkim importowanego ryżu. Tego produktu, który jest, można powiedzieć, podstawą wyżywienia Kameruńczyków, ale tak jak się okazuje, cena tego zboża osiąga pułap za wysoki dla statystycznego Kameruńczyka. Jak wygląda codziennie ta troska o pokarm potrzebny do życia i jak właśnie z jednej strony w tej trudnej sytuacji państwowej, politycznej, ekonomicznej, ale także i w tym, co się nakłada na to, a więc kryzys żywnościowy na świecie, jak wygląda to codzienne życie prostych ludzi w Kamerunie? Jak oni sobie z tym radzą? Co o tym myślą?
No, na pewno nie myślą za dobrze, bo na przykład my mamy szkołę, w której też jestem i mamy internat, także teraz utrzymanie jednego ucznia wzrasta o wiele więcej, jeżeli chodzi o finanse, no bo żywność poszła bardzo do góry i ludzie są niezadowoleni. Nawet ostatnio przed moim wyjazdem no, wyszli też na ulicę i zaczęli manifestować, że podnieśli nam nie tylko żywność, ale też i paliwo, także no, nie jest za wesoło. Ci, którzy żyją po wioskach, no to zawsze mogą sobie tam uprawiać swoje warzywa, tak,
Poletka.
swoje, że, ale ci, co właśnie są w miastach, no to mają trochę kłopotu, bo to, co zarobią, na przykład, jeżeli pracują gdzieś, tam czy gdzieś w urzędach, czy w biurach, czy w jakichś zakładach pracy, no i nie wystarcza im na to, aby utrzymać swoją rodzinę. I dlatego właśnie wyszli zamanifestować w momencie, kiedy prezydent chciał zmienia konstytucję, no to wyszli na ulicę, no i też zaczęli się strzelać, nie? Tam były ofiary śmiertelne, no ale jakoś na razie to się uspokoiło. Zobaczymy, jak na długo, bo na pewno ta sytuacja nie zadawala mieszkańców Kamerunu, a obecna, prawda?
Nie może zadawalać mieszkańców Kamerunu, nikogo by nie zadawalała na pewno taka sytuacja, kiedy brakuje pieniędzy na to, co podstawowe, co konieczne.
Thank you.
Kamerun to nie tylko problemy państwowe, problemy dotyczące demokratyzacji i problemy dotyczące polepszania życia społecznego, to także problemy, można powiedzieć, o wiele głębsze dotyczące życia moralnego. Dotarły do nas informacje, można powiedzieć, że z jednej strony też bardzo zastanawiające, o tym, że w Kamerunie sąd skazał 3 mężczyzn za homoseksualizm. Problem, który dotyczy życia społecznego, życia moralnego, relacji pomiędzy ludźmi i wykraczania poza obszar zachowań, które wpisał w naturę, w życie człowieka sam Pan Bóg. I reakcja organu państwowego, sąd i także kara 6 miesięcy ciężkich robót, którą to otrzymali skazani i osądzeni mężczyźni. Jak ten problem jest dostrzegany w Kamerunie?
Każdy człowiek w Kamerunie jest raczej bardzo religijny. I no, nie mówię tam w Afryce, bo nie znam całej Afryki, to było ciężko mówić, ale w Kamerunie na przykład jest to rzeczą nie do pomyślenia, żeby właśnie 2 mężczyzn żyło sobą. I reakcje też ludzi, z którymi się spotykam, czy nawet w szkole, gdzie uczymy i tak też rozmawiamy na różne tematy, no są bardzo, bardzo negatywne, bo sobie nie mogą tego nawet wyobrazić. I no dlatego też i organy tam sądu tam uznały te osoby za właśnie za winne, bo no nie jest to problem, można powiedzieć, w Kamerunie, dlatego że dla nich to życie rodzinne mężczyzny i kobiety jest, można powiedzieć, na pierwszym miejscu, nie?
A jak wygląda właśnie taka normalna kameruńska rodzina? Jak wygląda właśnie troska o potomstwo i jaka jest otwartość Kameruńczyków na nowe życie?
Jeżeli chodzi o rodziny, jak wiecie, w Afryce, nawet wszędzie to jest, to można już mówić o Afryce całej, rodziny są bardzo liczne. W Kamerunie tak samo rodziny są bardzo liczne. Jeżeli chodzi o potomstwo, to dla nich to jest, dla mężczyzny zwłaszcza, to jest rzeczą podstawową i sobie nie może wyobrazić Kameruńczyk tam, no, że nie będzie miał dziecka, nie? I to jedno, nie tylko jedno, ale to dużo. I też tak widać, że no można powiedzieć, nie, że nie żenią się, tak można powiedzieć, z miłości, jak to na przykład w Polsce tutaj się tak żenią, z miłości. Tam raczej właśnie się żenią po to, aby zostawić potomstwo, żeby kobieta zajmowała się dziećmi, bo mężczyzna jest, żeby się zajął rodziną, ale przede wszystkim rodzi się po to, żeby zostawić jak najwięcej potomstwa, bo trzeba przedłużyć swój ród. To są związane też rzeczy trochę z ich tradycją, także tak to wygląda. Nie?
Na pewno jest to piękna tradycja, ale czy właśnie odnajdywanie żony, odnajdywanie męża to tradycja, która, tak jak już ksiądz wspomniał przed chwilą, jest tradycją, kiedy to ktoś inny wyznacza na przykład żonę i męża i mówi właśnie, że odtąd będziecie razem. Czy to jest tak, że oni siebie odnajdują i mówią, że jest między nimi miłość i rozpoczynają wspólne życie? Czy to dochodzenie do małżeństwa jest podobne do tego, jakie jest u nas, czy też inne?
Jeżeli chodzi o wioski, to wiadomo, tradycja jeszcze bardziej jest taka mocna niż w większych miastach, bo trzeba powiedzieć najpierw, że Kamerun ma prawie 300-350 języków lokalnych i w większych miastach właśnie są ludzie z różnych wiosek, co przyjeżdżają i z różnymi tradycjami też, nie? Bo każdy szczep, każdy region ma swoją tradycję, więc są różne te zwyczaje w miastach, ale jeżeli chodzi o wioski, to tak jak to nawet i kiedyś w Polsce było, nie, że rodzice wybierali
najlepszego
tak,
albo najlepszą.
Najlepszego i to nie tylko po to może właśnie, że on na przykład się kochali, ale żeby właśnie powiększyć swój taki klan rodzinny i swoją majętność, pola, tam te wszystkie rzeczy, co mają. I w ten czas no, chłopak musi kupić żonę. Tam nie odda nikt kobiety za nic, są tak na piękne oczy.
Ale czy to wiąże się z tym, że rzeczywiście ta przyszła żona będzie przedmiotowo traktowana, czy to jest po prostu taka tradycja, która idzie obok miłości, obok, nie wiem, tradycji, która gdzieś jest wpisana?
No to już zależy też od tych dwóch osób, jak będą podchodzić do siebie, ale przeważnie właśnie to jest taki pakt, małżeństwo tam jest pakt między dwiema rodzinami i w ten czas kobieta przynależy do mężczyzny.
A czy w związku z tym nie pojawiają się sytuacje rozwodów? To problem, który w Europie jest ogromnym problemem, który niszczy, można powiedzieć, strukturę życia państw, społeczności. Jak jest właśnie z rozwodami?
To znaczy, to też trzeba podkreślić, że tam jest, zawiera związek małżeński, ten tradycyjny. Jeżeli się związały dwie rodziny, to nie ma tam, można powiedzieć, żadnego rozwodu. Kobieta już przynależy do mężczyzny i ma z nim być. I koniec. No ale jeżeli coś się tam trafi czy zdarza, no to wraca wtedy do swojej rodziny, ale to nikt jej nie zwalnia z tego, że już ma tam męża, nie? To już wpływa na to, że ciężko będzie jej mieć kogoś
innego,
później,
gdzieś
innego.
Tam.
Tak, bo to jest taki podpisany kontrakt między rodziną i koniec. Nie? W większych miastach wpływ właśnie teraz środków masowego przekazu, telewizji czy różnych filmów, które są, no jednak też burzy trochę ich tradycje, ich przyzwyczajenia i nie wszyscy tam mają taki, można powiedzieć, też sens krytyczny do tego, co zobaczą.
I przyjmują.
Raczej tak, jeżeli coś zobaczy ktoś tam, no to dla nich jest już zaraz święte, bo powie, no ja widziałem to w telewizji i tak jest, no bo widziałem w telewizji. Nie? No także czasami właśnie to zmienia trochę ich osobowość też i ich zwyczaje. Tak.
A czy pojawia się w życiu małżeńskim, rodzinnym lęk i obawa przed tym, co my zrobimy z następnym dzieckiem? Przecież żyjemy w bardzo ubogich, prostych warunkach, borykamy się z problemem głodu, często jesteśmy schorowani, nasze rodziny też są w trudnej sytuacji. Czy tego typu myślenie występuje wśród mieszkańców Kamerunu?
No raczej tam takiego myślenia raczej nie ma, dlatego że dla każdego, zwłaszcza mężczyzny i nawet kobiety, dziecko jest darem Bożym. Także oni się nawet cieszą, że, nie, że mają dziecko. Ale jeżeli mają problemy tam finansowe, to z tym nie ma problemów, bo rodzina afrykańska jest bardzo, bardzo
solidarna
i bardzo duża. Także zawsze się znajdzie jakaś ciocia albo wujek, który będzie odpowiedzialny za to dziecko i on no, bierze opiekę nad nim. Także z tym nie ma problemu, bo zawsze znajdzie kogoś, który
Mówimy
się
tutaj o zabezpieczeniu tych środków potrzebnych do takiego, do życia, do
tak,
środków,
no zawsze tam.
Bo problem może pojawiać się potem już, jeżeli dziecko jest coraz bardziej dorosłe i rozpoczyna edukację i tą edukację trzeba zacząć opłacać. I
no to wtedy, jeżeli już się daje te dziecko właśnie pod opiekę wujka, no to wujek się zobowiązuje raczej to wypełniać. Jeżeli coś jest nie w porządku, no to zwraca się o też jakąś pomoc, nie? Żeby to mógł zrealizować tego, co się podjął. No jeżeli nie, no to trudno, dziecko nie idzie do szkoły. I koniec.
Tak. I wtedy bardzo często od razu przystępuje do tych takich tradycyjnych zachowań rodzinnych i pracuje w polu i
jeżeli,
żyje.
Tak, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy, że nie ma możliwości utrzymania kogoś w mieście, no to od razu jedzie właśnie tam na wioskę, skąd rodzice pochodzą. I tam idzie i pracuje, pomaga tam w polu. Nie?
czy ciągle dzień.
Błogosław wszystkim wędrowcom, Panny swe jeszcze ci błogosław szczęśliwym końcom. Obdarz ich duchem
mnie do Ciebie, Panie. Każda trawa i każde źdźbło, i jak ptak na błękitnym niebie wzbijam się, przedzieram się poprzez mrok. Czasem chmur tak wiele panie, czasem mnie
Rozmawiajmy chwilę jeszcze o problemie pokoju. Kamerun to, tak jak wiemy z historii, kraj nękany bardzo różnymi najazdami, szczególnie ludzi innych narodowości, Europejczyków, Portugalczycy, Holendrzy, Niemcy, Francuzi, Anglicy, i zawsze pojawiała się agresja i zawsze pojawiał się stan wojny. Nie wspominając również i konfliktów wewnątrz samego kraju. Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja zgody i pokoju w tym kraju? Mamy tutaj na myśli również i tą inicjatywę, która została podjęta przez dwóch prezydentów, prezydenta Kamerunu i Nigerii, decyzja o budowie tak zwanej autostrady zgody. Ta decyzja została podjęta w związku z konfliktem, który toczył się o półwysep Bakassi. Był to konflikt pomiędzy Kamerunem a Nigerią. Półwysep, który jest bardzo drogocennym źródłem ropy, ale także i ryb. I w 2002 roku zażegnano ten konflikt i zrodziła się idea budowy tej autostrady zgody. To taki symbol, można powiedzieć, taki znak, że pomiędzy krajami afrykańskimi, które mieszkają blisko siebie, które są sąsiadami, powinna być zgoda, powinien być pokój. Jak z tym pokojem jest, kiedy też słyszeliśmy przed chwilą o tym, że niedawno w związku z protestem dotyczącym żywności znowu ludzie musieli umierać i ginąć?
Może nie powiedziałbym, że ten konflikt został zażegnany, ponieważ do dnia dzisiejszego jeszcze właśnie też są trochę spory o to. Ale można powiedzieć, że w ogóle porównując inne państwa afrykańskie, które graniczą z Kamerunem, można powiedzieć, że Kamerun jest jednym z pokojowych państw w Afryce. Myślę, że jest to na pewno związane z tym, że najpierw, jak mówiłem, czasami co wioska to jest inny język i tam jest ponad 300 tych języków lokalnych. Po drugie, Kamerun obecnie teraz jest podzielony na dwie części. Jest część francuskojęzyczna, jest część angielskojęzyczna Kamerunu. Także czasami nawet i ten problem dogadania się też może przyczynia się do tego, aby właśnie ten pokój w Kamerunie był. I mówię, jest to w porównaniu z innymi państwami jedno z państw, które no, pokój jak na razie jest. Trzeba wiedzieć też, że Kamerun znajduje się w takiej części, gdzie graniczy z tymi różnymi państwami, które są wokoło. Tutaj nie powiem wam, jakie to są, to możecie sobie atlas otworzyć, zrobicie sobie zadanie takie, że jak chcecie sobie pogłębić to, to zobaczycie, z jakimi państwami Kamerun graniczy. I właśnie to, te graniczenie z tymi państwami powoduje to, że mamy możliwość i wymiany handlowej z niektórymi państwami różnych rzeczy i nie ma problemu, bo waluta jest ta sama, nie? Tak jak można powiedzieć euro tutaj w Europie, to tam my mamy na 7 państw, które są tam, mamy tą samą walutę, także też to może się przyczynia do tego, że może jest i pokój. No i mi się wydaje, że Kamerunie nawet no, nie chcą za bardzo
wchodzić w jakiekolwiek
konflikty. Tak, wchodzić w konflikty.
Można powiedzieć dzięki Bogu i dzięki roztropności ludzi troska o ten pokój się odbywa i ten pokój, tak bardzo podstawowa, fundamentalna potrzeba każdego człowieka jest obecny. Wiara. Tak jak słyszeliśmy, Kameruńczycy są bardzo religijni. Kiedy popatrzymy na strukturę religijności w Kamerunie, to wiemy, że około 30% to katolicy, 25% to muzułmanie, 20% to protestanci i 25% to animiści i także pewno jeszcze ludzie innych wyznań. Kiedy czytamy wywiad ze znanym podróżnikiem Ryszardem Kapuścińskim, znanym pisarzem, on wspomina swój pobyt w Kamerunie, szczególnie spotkanie z dominikaninem, ojcem Tomaszem i mówi tak. Myślenie Afrykańczyków, tych, z którymi się latami stykałem, jest głęboko religijne. Czy wierzy pan w Boga? Zawsze czekałem na to pytanie, bo wiedziałem, że padnie, bo mi je zadawano tyle razy. No właśnie, to naturalne ta naturalna potrzeba bycia z Bogiem, to pytanie, czy wierzy pan w Boga, ale z drugiej strony właśnie obecność Kościoła katolickiego, obecność wielu sióstr, wielu kapłanów, którzy towarzyszą ewangelizacji kraju kameruńskiego. Jak wygląda sytuacja wiary katolickiej dzisiaj w Kamerunie? Jakie są jej potrzeby? Jakie są jej niebezpieczeństwa?
No na pewno każdy w Kamerunie wierzy. Tylko teraz też i w co wierzy, albo w kogo wierzy, to już są później już sprawy właśnie religijne. Nie ma tam nikogo, kogo spotkałem, żeby mi powiedział, że tam w nic nie wierzy. Także to wychodzi też i z ich tradycji, że no, trzeba w coś wierzyć, czy w jakiś kamień, czy w jakieś drzewo, czy w jakieś zwierzę, węża na przykład. Także nie można powiedzieć, że tam ludzie no, nie wierzą. Jeżeli chodzi o Kościół katolicki, no to rozwija się, można powiedzieć, w bardzo pozytywny sposób. My na przykład w naszej parafii mamy co roku bardzo, bardzo dużo chrztów, także nasza wspólnota parafialna się rozwija. Jeżeli chodzi o te życie wspólne, ja na przykład teraz jestem w Ebulowa, to jest miasto, w którym większość jest naszych braci protestantów i nie ma tam też czegoś, żebyśmy sobie tam nawzajem dokuczali, czy sobie tam wytykali palcami, czy to, czy tamto. Jest dosyć duża grupa muzułmanów, którzy mają swoją tam dzielnicę i sobie bardzo dobrze z nimi współpracujemy. Nie ma tam jakichś wojen na tle religijnym pod tym względem. Kościół i każdy tam w Kamerunie, jak nie powiedziałem, w coś wierzy i trzeba czasami uszanować ich wiarę, a przy okazji, tak jak tam zostaliśmy posłani, głosić dobrą nowinę i mówić, jeśli chcesz, proponować, aby później też mógł się zastanowić, czy właśnie nie wejść na drogę właśnie chrześcijaństwa, na drogę właśnie Ewangelii i kroczyć za Jezusem Chrystusem.
A co jest największym problemem dzisiaj Kościoła, czy też Kościoła katolickiego w Kamerunie?
No problemem na pewno jest to, że to jest taki pewien proces długotrwały ewangelizacji. Nie można sobie może wyobrazić tak, że obstryknie się palcem i już będą to katolicy na 100%. Nie? Wiara ich i tradycje, które mają, nie zawsze się potwierdzają też nie, z życiem i z ich życiem jako katolik. I ja myślę, że trzeba dużo czasu na to, aby też i doświadczyli bardziej tej przynależności do Chrystusa oni sami. I to trzeba im pokazać.
Właśnie, to jest niezmiernie trudne. Wiemy, że Kamerun jest takim symbolicznym krajem, jeżeli chodzi o ewangelizację Afryki, bo w 1995 roku nasz papież Jan Paweł II właśnie w Kamerunie podpisał adhortację apostolską Ecclesia in Africa, która to adhortacja zmierzała do tego, aby rzeczywiście w sposób jak najbardziej umiejętny, delikatny, ale i korzystny wprowadzić Ewangelię w kulturę i w życie mieszkańców Afryki. Jak to po tylu latach wygląda? Czy ten proces jest realny i czy rzeczywiście wprowadzanie tych zasad Ewangelii w codzienne życie, w tradycję, która jest bardzo mocna, jest realne i czy przynosi owoce?
Jak najbardziej. To trzeba powiedzieć też, że nie wszystko, co mają w swojej tradycji, jest negatywne z naszą wiarą. I właśnie to, co jest pozytywne, trzeba po prostu wyłowić i włączyć ją w Ewangelię. Już są w Afryce ryty, jak na przykład ryt zairski. To jest msza, można powiedzieć, taka specjalna z tradycjami tamtejszych ludzi i to się wykorzystuje podczas mszy świętej. To też dlatego potem czasami msze święte trwają dosyć długo, ale to jest w ich zwyczaju, prawda? Także to nie robi żadnego problemu, że mszę trzeba skończyć w 45 minut albo w 35 minut, jak to się teraz w Europie zdarza. Jak ksiądz mówi 30 minut, jest msza i potem już się niecierpliwą, bo trzeba wychodzić. Tam raczej mamy dużo cierpliwości i z tym nie ma problemu. Ale już encyklika zostaje wdrażana i jeżeli jest zatwierdzone później jeszcze i przez Watykan, to dany ryt się utrwala. Akceptuje i utrwala i się wprowadza. Także mamy do tego jak najbardziej i też obowiązek to realizować.
Myślę, że to są bardzo ogromne wysiłki wielu osób, szczególnie misjonarzy, misjonarek, którzy gdzieś wspinają się na szczyty, umiejętności takiego połączenia właśnie Ewangelii z tradycją. Jest to niezmiernie trudne, ale na pewno jest to niesamowicie ważne, aby nie przekreślić tego, co ci ludzie głęboko noszą w swoim sercu, ale aby równocześnie dać im to światło Chrystusa, światło Ewangelii.
No na pewno, przecież to Afryka to nie jest, na przykład jak ja jestem Polakiem i tam jestem sam Polak, we wspólnocie też międzynarodowej, ale już afrykańskiej, to nie będę tam jechał i nie pojechałem tam po to, żeby wprowadzać tradycje polskie, bo to żadnego sensu by tam nie miało i by nikt się nie odnalazł w tradycji na przykład takiej, jak my mamy tutaj na Wigilię albo na przykład na święta wielkanocne.
Jan Paweł II mówił o młodzieży, że jest nadzieją Kościoła. Wiem, że ksiądz Artur, będąc salezjaninem, pracuje z młodzieżą, pracuje w szkole. Między innymi też współdziała i prowadzi radio katolickie. Właśnie jak wygląda ta praca z młodzieżą? Jak wygląda praca salezjanów w Kamerunie?
No jeżeli chodzi o naszą pracę, to nie tylko mamy szkołę i radio, ale też jest ogromne oratorium i ogromna parafia, która no, dosięga do 60 kilometrów, gdzie trzeba jeździć właśnie tam po wioskach. Także jest obszar bardzo, bardzo potężny. Jeżeli chodzi o młodzież, to też trzeba wiedzieć, że Kamerun jest i Afryka jest młodym państwem. Tam jest umieralność średnia, tam umieralności jest bardzo, bardzo niska, także ludzie starsi umierają o wiele szybciej, a jest, jak powiedziałem, rodziny są bardzo, bardzo liczne, także jest bardzo dużo młodzieży i dzieci. I nasz właśnie charyzmat salezjański ma pole do popisu, aby tą młodzież ściągać. Nie? Poprzez oratorium przychodzą do nas, aby właśnie czas wypełnić, który mają, a niektórzy mają go bardzo dużo, bo jak powiedziałem, jak do szkoły wybierają na przykład dwoje dzieci, bo nie mają warunków finansowych, aby opłacić książki, zeszyty dla pozostałych, no to takie dzieci są na ulicach. Nie? To wtedy mają okazję przyjść do nas, do oratorium i spędzać ten czas tam u nas. No a po drugie, jeżeli się otworzy trochę serca i zainteresowania, to bardzo szybko też połapuje się ich zaufanie i ich otwartość. Dlatego, że tam młodzieżą za bardzo, czy tam dziećmi nikt ze starszych się nie zajmuje. Tam jest też taka tradycja, że jak dziecko czy młody człowiek rozmawia z osobą starszą i jeszcze, jeżeli jest jeszcze jakiś na jakimś tam tradycji w jakimś stopniu wyższym, no to nie może na niego popatrzeć. Nie? Musi się patrzeć w ziemię i rozmawia wtedy. Mm-hmm. Także nikt za bardzo tam się nimi nie zajmuje i właśnie to jest nasze taki może i można powiedzieć pozytywny przykład, że no właśnie, jeżeli jesteśmy dla nich, to oni się otwierają i przychodzą bardzo chętnie.
Na pewno jest to bardzo mocne oddziaływanie w kościele, kontakt z ludźmi młodymi, ale na przykład młodzież w oratorium, która się pojawia, czy też młodzież w szkole, czy nie bywa tak, jak to jest w wypadku młodzieży europejskiej, zbuntowana przeciwko Bogu, przeciwko wierze? Czy są oni otwarci, czy zamknięci religijnie?
No, raczej są otwarci, bo szukają tej prawdy, szukają właśnie tego sensu, można powiedzieć, też i swojego życia, także nie ma problemu z młodzieżą, jeżeli chodzi o jakieś problemy, czy z przychodzeniem do szkoły,
problemy
czy wychowawcze. No, mają bardzo dużo problemów u siebie w domu. Jak przychodzą do nas do szkoły, to przynajmniej się też czują jak w domu i mogą sobie spokojnie pogadać, przynajmniej ktoś ich wysłucha. A po drugie, no, chcą się uczyć, nie? Chcą się uczyć. Nie ma tam problemu, że trzeba wyganiać na siłę kogoś, nie? A po drugie, jak powiedziałem przed chwilą też, że jak wysyłają na przykład dwóch z dziesiątki czy z ósemki, no to takie dziecko już ma też taką podświadomość, w podświadomości zakodowane, że jednak musi to ciągnąć do końca, bo to jest wielki ciężar dla rodziny płacić za szkołę i opłacić jemu tam różne przybory, jakie ma. No, a potem właśnie, jeżeli skończy tą szkołę i wyuczy się i będzie się dalej i już będzie miał wtedy jakąś posadę gdzieś tam w pracy, no to wtedy on będzie się zajmował całą rodziną, tymi, którzy zostali, bo po to go wysłali, aby potem się zajmował właśnie rodziną. Resztą. No.
Z jednej strony oddziaływanie Kościoła, ewangelizacja, ale z drugiej strony nieunikniony proces informatyzacji życia codziennego, docierania środków masowego przekazu i także zagrożenie laicyzacji życia. Czy dostrzegalny jest właśnie na dzień dzisiejszy w Kamerunie ten proces laicyzacji życia powszedniego, kiedy ludzie mówią, że Pan Bóg jest nam coraz mniej potrzebny, kiedy ludzie zaczynają się bardziej interesować tym, żeby mieć jeszcze więcej niż być właśnie we wierze?
No właśnie, to troszeczkę jest problem z tym, bo trzeba też wiedzieć, że Kamerun to jest taką córeczką, można powiedzieć, też Francji. I wiemy bardzo, nie, co się dzieje we Francji teraz, że jest Kościół też oddalany i mamy na przykład teraz bardzo duży wpływ masonerii, czy taki, czy jest takie masońskie organizacje, które tam jednak mają wpływ bardzo, bardzo duży. I to jest odczuwalne. Jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, no to są, no mamy teraz wideo, DVD i te różne możliwości oglądania, czy internet też jest, dochodzi do tych miast, także to wszystko jest. Telefony komórkowe też są, także no to odciąga trochę młodzież od codzienności, nie, jaką powinna, no, spełniać i to troszeczkę problem już się robi, coraz większy. No zobaczymy, jak to będzie. Dlatego mówię też, i tutaj ksiądz powiedział, że mamy radio i właśnie w tym radio mamy audycje szkolne, mamy audycje pedagogiczne, mamy audycje rozwojowe, mamy codzienną przeświętą, którą transmitujemy bezpośrednio z naszej parafii. Są programy dla rozwoju rolnictwa, są programy alfabetyzacyjne, można powiedzieć, bo jest ponad na przykład 70% dziewcząt, które no tam, przynajmniej w naszej części, gdzie ja jestem, żeśmy zrobili statystyki, które no nie umieją ani pisać, ani czytać. I także z tym jest bardzo poważny problem. I radio nam umożliwia właśnie dojście do każdego i dojście do wiosek. Tam zawsze jak się jedzie, to jednak ktoś tam jakieś małe radyjko ma i może nas słuchać i to im pomaga, nie, w ewangelizacji i w rozwoju życia człowieka i w rozwoju właśnie tym rolniczym, nie, jeśli chodzi o różne podawane rady dla tych osób, które tam są. No także to jest bardzo pozytywne oddziaływanie naszego radia, które jest bardzo słuchane. Jest tam radio państwowe i też, i jak żeśmy zrobili taką też statystykę, to na 10 to 8 słucha naszego radia.
To bardzo dobre notowanie.
A dwoje tam słucha radia państwowego, także dobre notowanie.
Nasza rozmowa dobiega już do końca. Założyciel Salezjanów, święty Jan Bosko, był wizjonerem i patrzył daleko w przyszłość. Dzięki temu tak wiele osiągnął. Gdyby ksiądz miał teraz popatrzeć w przyszłość Kamerunu i Kościoła katolickiego w Kamerunie, jaka przyszłość czeka ten kraj i jaka przyszłość czeka Kościół katolicki?
Jeżeli chodzi o Kościół, to myślę, że trzeba popatrzeć na to też i pozytywnie, bo na przykład w naszym zgromadzeniu, tam z naszej inspektorii, który jest, no to już mamy 50 na filozofii kleryków, jest 25 na teologii. No, i seminaria diecezjalne i różnych innych zakonów też mają powołania, także jeżeli chodzi o rozwój Kościoła, myślę, że jest pozytywny i to nawet widać też, że ja jestem sam jeden biały we wspólnocie, gdzie są sami już Afrykańczycy i także no, rozwój widać. Jeżeli chodzi o państwo, to ja myślę, że jeżeli zmienią trochę politykę ekonomiczną i socjalną, to no, będzie szło do przodu i dobrze wykorzystają te wszystkie pieniądze, które dostają z Banku Światowego za oddłużanie Afryki, to myślę, że można zrobić bardzo dużo i pozytywnych rzeczy. No a jeżeli chodzi jeszcze o Kamerun, to no, trzeba dużo się modlić za to państwo i trzeba mieć dużo trochę też i cierpliwości, bo nie zmienimy tego tak w jeden dzień.
Tak więc tego chcielibyśmy życzyć księdzu Arturowi, ale także i wszystkim Kameruńczykom, tego, aby te przemiany były widoczne i aby Ewangelia stawała się coraz bardziej obecna w życiu codziennym i aby ta łaska Boża przemieniała serca wszystkich misjonarzy i przede wszystkim wszystkich mieszkańców Kamerunu, bo tej łaski nigdy za wiele. Gościliśmy dzisiaj w przepięknym kraju dzięki księdzu Arturowi Bartolowi, Salezjaninowi, który był gościem naszej audycji. Mogliśmy być w Kamerunie. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność w Radio Rodzina i życzę szczególnie wielu łask Bożych na dalsze dni pracy duszpasterskiej i salezjańskiej.
Ja też bardzo dziękuję i życzę wszystkim szczęść Boże i proszę o modlitwę właśnie za naszą misję i za wszystkich misjonarzy. O.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy Państwu. Tę audycję dla Państwa prowadził ksiądz Jerzy Babiak. Szczęść Boże.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdy z nich inny cel, inna trudność i sens, czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy, nie wiesz czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Ostatni bój w pobutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca w życiu kieruj się. Tobie wiarę miej. W drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem. Głosem serca w życiu kieruj się.